śmierć Jezusa, dlaczego musiał umrzeć i jakby dodatkowy jeszcze taki temat pod temat na krzyżu czy na palu, bo czasami ludzie też o to pytają. Ale najpierw o samej śmierci. Przede wszystkim nieraz zdarzają się takie zdarzenia, takie fakty, mianowicie pamiętam jak w Bełchatowie jedna z pań, matka syna, który zabił się na motocyklu, gdy potem pochowano tego młodego człowieka w wieku 20 lat, jeździł na bardzo szybkim motorze i w wieku 20 lat zginął i na nagrobku napisano dużymi literami Bóg tak chciał. Ci, którzy znają ten fakt, a był to kolega akurat mojej żony, opowiadała o nim, że lubił nadużywać alkohol. I pewnego razu w odurzeniu alkoholowym wsiadł na swój szybki motocykl. No i oczywiście konsekwencji nie należało jakby tutaj innych oczekiwać, jak te właśnie, że się rozbił, roztrzaskał, zginął. No i teraz jest pytanie, czy Bóg tak rzeczywiście chciał? Czy to było wolą Pana Boga, by on zginął? Nieraz pojawiają się pytania bardzo trudne, dotyczące wojny, dotyczące Holokaustu. Ludzie, którzy tam zginęli, jakaś część ludzi ocalała i być może niektórzy z nich zadają pytanie, czy to było wolą Pana Boga, żeby ktoś taki jak Hitler powstał? Czy Pan Bóg zaakceptował i chciał tego, ażeby i starsze osoby, i dzieci, i matki z dziećmi szły do gazu, czy były uśmiercane totalnie? Tak więc pytanie powstaje, czy Bóg rzeczywiście tego sobie życzy? Czy takiego mamy Boga jako chrześcijanie, który rzeczywiście widzi pewien sposób na ludzkość, czy ma też upodobanie w tym, by ludzie w tak bestialski sposób odchodzili z tej ziemi, będąc mordowani? Pytamy nieraz w ogóle o wojnę, ale także i o czasy współczesne. Dzisiaj ludzie giną, młodzi, starsi, na ulicach, gdzieś tam w jakichś zamachach. Kiedyś oglądaliśmy to jedynie w telewizji, gdy coś tam się działo w Stanach Zjednoczonych. Natomiast obecnie dzieje się to na naszych ulicach w Polsce. I teraz, gdy ginie młody człowiek, powstaje pytanie, czy Pan Bóg był tym zainteresowany, czy miał w tym udział, żeby ten człowiek zginął. A weźmy inne historie, a więc wypadki drogowe. I znowu pojawia się pytanie, wyjeżdża rodzina, jadą gdzieś tam, nie wiem, do Zakopanego, odkładali pieniądze i nagle wszyscy giną, albo dzieci giną. I powstaje pytanie, czy Pan Bóg miał w tym swój udział, czy właśnie był zainteresowany tym, ażeby te dzieci zginęły i aby ci ludzie zginęli. To bardzo ważne pytania, które pojawiają się. Drodzy Państwo, żebyśmy mogli odpowiedzieć na to pytanie nie krótkim stwierdzeniem, bo też i tak się nie da, musimy sięgnąć pewnej historii, która jest opisana w Biblii. Nie mamy wielu faktów opisanych, ale te, które są, zastanawiają nas i w jakiś sposób dają odpowiedź na to, dlaczego na tej ziemi dzieją się takie rzeczy i dlaczego my zadajemy właśnie te pytania. Bardzo ważne, logiczne, mądre pytania, żebyśmy mogli na nie spróbować odpowiedzieć, czy też wprost zadać jakby Panu Bogu te pytanie. Musimy sięgnąć do Biblii. Otóż zastanawiające jest to, czy my jesteśmy jedynymi istotami, które żyją we wszechświecie. Otóż według Biblii, według tego, co mówi właśnie Pismo Święte, to mówi, że o pewnym zdarzeniu jest taka narracja opisana w Księdze Ioba. Jeżeli ktoś ma Biblię, to może zawsze do niej sięgnąć w domu. W pierwszym rozdziale w ogóle całą księgę warto czytać, bo jest niezwykle mądra i okazuje się, że jest to najstarsza księga w ogóle, jaka jest zawarta w kanonie Pisma Świętego. Jest tam opisana właśnie pewne zdarzenie opisane. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży. Generalnie synowie Boży to są istoty stworzone przez Pana Boga. Także i ludzie mogą taki tytuł nosić. Aby się stawić przed Panem, czyli przed Panem Bogiem, a wśród nich przybył też szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? Bo inni przybyli z różnych stron. A szatan odpowiedział Panu, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. A więc z tej informacji wynika, że szatan gdzieś tutaj na naszej ziemi przebywa i na pewne spotkanie, które było zorganizowane gdzieś tam we wszechświecie, gdzie przebywa Bóg, przybył także szatan, ale przybyli także inne istoty, synowie Boży. Tak więc dowiadujemy się, że niezależnie od tego, co my tutaj porabiamy, że tak powiem kolokwialnie na tej ziemi, to dzieje się pewna rzeczywistość, o której niewiele wiemy, ale wystarczająco dużo, żeby dowiedzieć się o pewnych ważnych dla nas faktach. Proszę dalej. Mowa jest z kolei w Księdze Objawienia świętego Jana w 7 rozdziale, a więc to jest ta ostatnia księga Pisma Świętego. Jest tam taka wzmianka, wszyscy aniołowie stali wokoło tronu, a więc jest gdzieś tron. Aniołowie, w innym miejscu jest powiedziane, że tych aniołów, można by powiedzieć, jest niezliczona ilość, a więc są to synowie Boży, istoty duchowe, aniołowie, którzy są wokół tronu Bożego. Mowa jest o czterech postaciach, które upadły przed tronem na twarze swoje i oddały pokłon Bogu. To znaczy, że gdzieś jest jakiś rodzaj nabożeństwa we wszechświecie, gdzie istoty, które nazywamy synami Bożymi, oddają cześć Bogu. Dlatego są one przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. Więc jest jakieś miejsce święte, bardzo ważne dla całego wszechświata. Możemy powiedzieć sobie jakieś centrum, gdzie przebywa Pan Bóg i w tym centrum są istoty, które czują wielką potrzebę, ażeby oddawać Bogu właśnie cześć. Dowiadujemy się także na podstawie Pisma Świętego, że gdy mówimy o Panu Bogu, to mamy zawsze na myśli trzy istoty. Chciałbym od razu powiedzieć, że nie ma w Biblii pojęcia, nie ma takiego określenia Trójca, natomiast istnieje pojęcie, które sprowadza się właśnie do trzech istot Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. I każda z tych postaci jest osobno opisana, albo też i razem. Tak więc dowiadujemy się, że w niebie, gdy mamy na myśli Pana Boga, to jednocześnie mamy na względzie trzy istoty. Wiemy tylko tyle, ile nam objawia to oczywiście Biblia, Pismo Święte. Nikt z nas nie jest specjalistą od Pana Boga, ale dzięki temu, że właśnie Pan Bóg był zainteresowany, żeby o Nim pewne informacje były nam przekazane, stąd my o tym wiemy. I proszę zwrócić uwagę, jakie relacje między właśnie tym bóstwem zachodzą, czyli Bóg w trzech istotach. Oto zwraca się jedna z postaci do drugiej postaci i mówi, lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój. Zwraca się jakby Bóg do Boga, który jeden drugiego namaścił, czyli przeznaczył do jakiejś roli, do jakiejś funkcji, którą miał spełnić. A więc w Wszystkie te trzy postacie mają swój tytuł, są Bogiem. Więc do tego całego gremium, o którym wcześniej mówiliśmy, o synach Bożych, musimy przede wszystkim powiedzieć właśnie o tym Bogu, który zarządza w trzech istotach, który zarządza całym wszechświatem. Możemy sobie wyobrazić, że jest to jakby jakaś rada w całym wszechświecie. Jeżeli by Państwo mi zadali pytanie, to już odpowiem, że nie wiem, mianowicie skąd Pan Bóg się w ogóle wziął. Wiecie Państwo, jeden z fizyków, bardzo znanych fizyków, powiedział takie zdanie, że my jako ludzie jesteśmy trochę jak karpie w stawie. Mianowicie wiemy tylko to, co wie mniej więcej karp, który porusza się w tym stawie, gdzie ma co zjeść i tak dalej. Natomiast on sobie, mówiąc, nie wyobraża tego, co dzieje się poza taflą wody. Że tam są istoty inne, tak jak ludzie, że jest oczywiście cały szereg procesów i tak dalej, istot, które istnieją i pewnych działań, o których karp nie ma pojęcia. My jako ludzie na tej ziemi jesteśmy trochę jak karp. I pytania tego typu, a skąd się wziął Pan Bóg, są trudne, bo karp nie odpowie na to pytanie. I my, jako ludzie, też na to nie odpowiemy. My wiemy tylko to, co się dzieje w naszym obszarze ziemskim. Natomiast faktycznie dowiadujemy się o tym, że poza tą naszą rzeczywistością istnieje jeszcze inna rzeczywistość, którą zamieszkuje Pan Bóg, aniołowie. Tak więc kontynuujmy dalej. Gdy dowiadujemy się na temat stworzenia aniołów, to wśród tych aniołów jedna postać ze względu na swoją późniejszą działalność jest szczególnie zauważona i uwzględniona w tym sensie niestety negatywnym. Mianowicie Lucyfer bardzo źle nam się kojarzy, prawda? Najczęściej z kosmatą jakąś tam sierścią, ogonem i tak bardzo zabawnie w jakichś szopkach. Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że Lucyfer, słowo inaczej oznaczało nosiciel światła. Ten, który był w bliskości Boga. Ktoś, kto był szczególnie wyróżniony. I co o nim mówi właśnie Biblia w księdze Ezechiela? Otóż słowa są następujące. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości. Byłeś. Będziemy to dzisiaj rozwijać. Pełnym mądrości i skończonego piękna. Jeśli ktoś chciałby zapytać, czy Pan Bóg stworzył Lucyfera, tak. Ale czy stworzył go takim złym, jak go sobie kojarzymy? Nie. Stworzył go jako doskonałego, pełnego mądrości i skończonego piękna. Jeżeli Pan Bóg mówi w ten sposób, że coś jest bardzo dobre i doskonałe, to takie jest. Kiedy stwarzał świat i kiedy odniósł się do tego, co stworzył, powiedział, że jest to bardzo dobre, absolutnie doskonałe. I my dzisiaj, kiedy pojedziemy w przyrodę, kiedy oglądamy zachody słońca, kiedy idziemy o świcie do lasu, możemy powiedzieć, jest to absolutnie skończona jakaś inteligencja, która musiała to stworzyć. Tak więc w odniesieniu do Lucyfera Pan Bóg wydaje taką opinię. Był pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie. Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony. A więc Pan Bóg stworzył absolutnie doskonałą istotę, która miała na imię Lucyfer. Luksy są to jednostki światła, stąd właśnie Lucyfer. Proszę dalej. Jednym z problemów, które dotyczą nas ludzi, jest to, że wraz ze stworzeniem, czy to aniołów, czy później człowieka, cechą charakterystyczną tych stworzeń miała być wolna wola. Wiecie Państwo, i to jest coś, o co my zawsze walczymy, jeśli musimy walczyć. Nie wolno nikogo zniewalać. Nie wolno nikogo tak zaprogramowywać, żeby on postępował tylko tak, jak my chcemy. Jak my zagramy, tak ktoś tańczy. Nie wolno. Gdy patrzymy na przykład na wychowanie dzieci, do pewnego stopnia my staramy się wpływać na nie, ale nie możemy ich ubezwłasnowalniać, nie możemy ich pozbawiać ich woli. Musimy tak wychowywać, żeby one, te dzieci, właściwie kierowały swoją wolą. Po to, żeby wyrosły na ludzi, którzy potrafią podejmować właściwe decyzje. Tu jest mądrość rodziców, żeby tak wychować dzieci, nie zniewalając je, żeby chciały potem dokonywać właściwych wyborów. Gdy podejmujemy decyzję o zamążpójściu czy o żenieniu się, to również jest to wola tych dwojga ludzi. Oni muszą o tym zdecydować. Nikt nie może za nich to dokonać. Kiedyś były w historii takie czasy, kiedy rodzice decydowali. W pewnym sensie było to dobre, ale nie do końca, dlatego że decyzja ostateczna należy do tych dwojga. Rodzice mogą doradzać, ale nie mogą za nich zdecydować. Tak więc zgadzamy się z tym, żeby tak było. Choć powinni oczywiście słuchać jakichś mądrych rad. Kiedy zapisujemy się i chcemy awansować, nie wiem, na urząd nawet prezydenta, to też dokonujemy wyboru. To jest nasza wola. Chcemy, próbujemy. Czy się uda? Zobaczymy. Jeżeli ktoś chce zabić kogoś, to jest jego decyzja. Oczywiście ona jest zła i ten ktoś poniesie karę za to, ale to jest jego wolność, jego wybór. Nie powinien tego zrobić. Źle korzysta ze swojej woli, ale on ją ma. Może tę wolę wykorzystać w dobrą stronę lub złą. Jeżeli wykorzysta w złą stronę, to tracimy kogoś najbliższego, bo ten człowiek go zabija. Ale wszystkich ludzi Pan Bóg obdarzył wolną wolą. Nikt nie każe zapisywać się na przykład do PiS-u, ale każdy może się zapisać. To jest nasza decyzja. Nikt nie może nas zmuszać do tego. Tak więc wyobraźmy sobie, że teraz Pan Bóg ingeruje i zaprogramowuje zarówno dzieci, które nie mają własnej woli, małżonkowie, którzy nie wiedzą, dlaczego się pobierają, bo są tak zaprogramowani, nie wiemy, dlaczego pewne decyzje podejmujemy. I ten człowiek, który chce kogoś zastrzelić, nagle mu usycha ręka, nie może zastrzelić. Może to byłoby i dobre w tym przypadku, ale on wtedy byłby pozbawiony swojej też woli, jak każdy z przypadków. Jak również tutaj. Nikt nie może nas zapisać, my musimy sami zdecydować. I o to walczymy. Mówimy, że to jest demokracja. W Polsce ludzie walczyli o to, żeby samemu decydować o swoim losie. I to jest osiągnięcie dla każdego z nas. Tak więc jest w tym pewna wartość i dobro, ale jest też niebezpieczeństwo. Bo możemy własną wolę wykorzystać w złym celu, tak jak ten człowiek. Możemy zbuntować ludzi, rozpętać wojnę. Możemy zacząć mordować ludzi. Pytanie, czy Pan Bóg jest za to odpowiedzialny? Nie. My wykorzystujemy źle swoją wolę. Wielki dar Pana Boga dla nas, żebyśmy odpowiadali za swoje czyny. Nasza polska pisarka Naukowska powiedziała, gdy mówimy o wojnie, to mówmy konkretnie, to ludzie ludziom zgotowali ten los. Proszę dalej. Teraz, kiedy przechodzimy do postaci samego Lucyfera i aniołów, oni też zostali obdarzeni wolną wolą. Oni w momencie stworzenia mogli być posłuszni, czy też inaczej lojalni wobec Pana Boga, jako tego, który jest źródłem życia, jako tego, który dał pewne prawa, ale mogli się także zbuntować. I niestety historia opisuje, czyli biblijna historia opisuje nam bardzo smutny fakt. Nienagannym byłeś, mowa jest o Lucyferze, w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. To ty zrobiłeś to. Ja nie stworzyłem ciebie takiego. To ty to zrobiłeś. Chciałeś i dokonałeś wyboru. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość. Zniweczyłeś. To jest tak, jak patrzymy na nasze dziecko, które, nie wiem, bierze narkotyki, coś złego robi. I mówimy, no jak to? Przecież to jest moje kochane dziecko, to jest moja córka. Nie chcę się na to zgodzić. Ale jaki ja mam wpływ? Nie zamknę w pokoju na siłę. Jeżeli ma 18 lat albo więcej, ma tym samym swoją własną wolę i podejmuje decyzję. Tak samo Pan Bóg, czy mógłby zniewolić Lucyfera i stworzyć go jako nakręconą taką zabawkę, jak dzieci nakręcają i ta zabaweczka idzie w ten sposób? Mógłby to zrobić. Ale czy wtedy istoty, które tworzy, byłyby doskonałe? Nie, bo pozbawione wolności. Tylko człowiek wolny może kochać. Tylko człowiek wolny może się zaprzyjaźniać z kimś chce. Nikt nie może do nikogo nas zmusić, bo tak zostaliśmy ukształtowani przez Pana Boga. Jest to piękny dar, ale również narzędzie, które możemy wykorzystać w złą lub dobrą stronę. Lucyfer wykorzystał w złą stronę. Popatrzmy, co jeszcze mówi Biblia. Otóż mówi, że w pewnym momencie, w sposób absolutnie inteligentny, Lucyfer zaczął wokół siebie gromadzić zwolenników, żeby się przeciwstawić Panu Bogu. Nie mogę tego zrozumieć. Jak może istota, która została stworzona, przebywająca we wspaniałej atmosferze, podejmuje decyzję, żeby przeciwstawić się Panu Bogu. Ale tak jak Biblia mówi, jemu chodziło o coś więcej. On chciał się zrównać z Najwyższym, czyli z Panem Bogiem. Stworzenie chciało się zrównać poziomem z Najwyższym, czyli z Panem Bogiem. I czy miał wpływ na to, żeby opanować swoje dążenia, motywacje i tak dalej? Absolutnie tak. Tak jak my możemy podejmować decyzje. Może jakaś pokusa jest, ale mówimy, nie, ja tego nie mogę zrobić z takich i z takich powodów. Czy umysł, jaki posiada szatan, mógł mu podpowiedzieć, że można inaczej? Ależ tak. Dokonywał wyboru, ale poszedł w złą stronę. Zaczął buntować i gromadzić wokół siebie zwolenników. Do tego stopnia, że jak mówi właśnie Biblia, sprawozdaje, w pewnym momencie historii wszechświata, nie mamy pojęcia kiedy, ale jest ten opis, że nastąpił bunt we wszechświecie. Proszę. Jest to scena w Chile, gdzie, jak wiemy, junta przejęła w pewnym okresie czasu władzę i w jaki sposób oni podporządkowali sobie ludzi? No bronią, prawda? Potem wybudowali obozy koncentracyjne i zmusili ludzi do lojalności. Czy to było właściwe? Czy w taki sposób należy dochodzić do relacji międzyludzkich, do władzy? Powiemy, nie, ależ skąd? Jeżeli by ktoś chciał zadać mi pytanie, dlaczego Pan Bóg nie zniszczył Lucyfera, bo przecież mógłby to zrobić. Mógłby jednym pstryknięciem zrobić to. Ale myślę, że jak pomyślicie Państwo dłużej na ten temat, to zgodzicie się ze mną, że gdyby to zrobił, powstałoby pytanie w całym wszechświecie, wśród nawet tych aniołów, którzy nie ulegli temu zbuntowaniu, że Pan Bóg używa właśnie takich metod. Jak ktoś mu się sprzeciwi, to momentalnie wysyła pewną, czy aranżuje akcję, żeby zniszczyć, żeby przeciwnika zneutralizować. Pan Bóg wie, co ma się dziać w przyszłości, ale inne stworzenia nie wiedzą. Więc czasami pozwala, żeby działalność tego zła osiągała pewien poziom, ażeby stworzenia, w tym także ludzie, mogli stwierdzić, że rzeczywiście to jest zły kierunek, tak nie wolno robić. Oczywiście Lucyfer na tym żerował i spowodował rebelię w niebie, bunt. Proszę dalej. I w wyniku tej rebelii, bo gdyby nie doszło do oczywiście tej konfrontacji, gdzie Pan Bóg musiał w końcu zwyciężyć, to szatan by starał się objąć swoją władzą całe właśnie to niebo, tak zwane, o którym mówi Pismo Święte. I co mówi Pan Bóg? Zrzuciłem cię na ziemię. Postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrywano. Zbezcześciłeś swoją świątynię z powodu mnóstwa swoich win. Świątynia to jest takie miejsce, które nazywamy świętym. Każdy z nas, Pismo Święte mówi, jest taką świątynią, świątynią Bożą, przez ten fakt, że Bóg jest obecny w naszym życiu. Ale jeżeli niszczymy nasze ciało, czy naszą moralność degradujemy, to niszczymy niejako swoją świątynię. I w odniesieniu do Lucyfera właśnie podobnie było powiedziane. Ty to wszystko zniszczyłeś. Dlaczego ty to zniszczyłeś? I dalej jest właśnie opisane, że Lucyfer został usunięty z nieba. Proszę dalej. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. Ponieważ objawienie świętego Jana jest księgą symboliczną, używa pewnych określeń, które są wytłumaczone w samej Biblii, ale smok bardzo źle nam się kojarzy oczywiście. Stoczyli bój ze smokiem i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem. Zrzuceni też zostali z nim aniołowie jego. Biblia dodaje, że tych zbuntowanych aniołów była 1/3. Nie wiemy, jaka to jest liczba, ale wiemy, że jest niezliczona ilość aniołów. Więc na pewno ogromna liczba aniołów, tych tak zwanych upadłych aniołów, wraz z Lucyferem, z szatanem, zostali zrzuceni. Drodzy Państwo, faktycznie te określenia, ogromny smok, wąż starodawny, są nawiązaniem do tego, co się wydarzyło na początku historii świata. A więc spróbujmy również i tam sięgnąć. Stworzenie człowieka. Nie wiemy, na jakim etapie, kiedy był ten bunt w niebie, a kiedy Bóg stworzył człowieka. W każdym razie dowiadujemy się, że go stworzył i to jest najważniejsze, dlatego istniejemy. Potem rzekł Bóg, uczynimy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Nie do małpy, ale do nas, czyli do bóstwa. W jakim sensie jesteśmy podobni? Ano to, że możemy abstrakcyjnie myśleć, to, że możemy odczuwać. I gdy pójdziemy do cyrku, to nie słońce czy małpa tresuje człowieka, ale jest odwrotnie. Małpy się nie wychowuje, małpy się tresuje. Zwierzęta się tresuje, ludzi się wychowuje. To jest ogromna przewaga. Tak więc stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I jest powiedziane również, że jeżeli stworzył właśnie na swój obraz i podobieństwo, w związku z tym nasze zachowanie w jakimś stopniu powinno być podobne do zachowań samego Pana Boga. A Biblia opisuje Boga w różnych ujęciach, ale odnosimy jedno wrażenie. Jest wielki, wspaniały i dobry. Tak więc człowiek został stworzony na jego obraz i podobieństwo. Tu mamy obraz z Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Oczywiście pewna scena symboliczna Boga i człowieka, którego powołuje do życia. Tak jak mówiliśmy na jednym z wykładów, człowiek składa się właśnie z materii, no i z tej energii, którą Bóg dał w nozdrza człowieka i dzięki temu on żyje. Chciałbym, abyśmy dalej kontynuowali kwestię wolnej woli, Chciałbym, abyśmy odnieśli się do pewnych praw, które istnieją i pewno musimy się wszyscy na nie zgodzić. Człowiek dokonuje wyboru, jak chce żyć. I tak było od początku. Jak chce żyć? Kiedy chcemy jeździć samochodem, musimy się zapoznać z pewnymi prawami, które istnieją, przepisami drogowymi. No, nie dostaniemy prawo jazdy, jeżeli nie znamy tych przepisów. Tak więc musimy się poruszać według pewnych reguł, prawda? Życie jest wypełnione różnymi regułami. Mamy tutaj statut na przykład spółki jakiejś europejskiej, ale każda szanująca się instytucja, organizacja ma swój statut. Nie można spontanicznie żyć, dlatego że oczywiście wtedy wchodzi się w różnego typu kolizje. Tak więc musi być statut. Jeżeli zawieramy związek małżeński, nawet jeżeli mówimy, miłość jest najważniejsza, bo jest najważniejsza, to urzędnik w stanie stanu cywilnego, czy też duchowna osoba powie, jakie są powinności męża i żony. I wyliczy je. Tak trzeba postępować, tak trzeba postępować. Tego nie wolno, a to trzeba robić. I chociaż my możemy powiedzieć, no dobrze, już proszę skończyć z tym, ja kocham swoją wybrankę. Dobrze, dobrze, ale ja muszę panu powiedzieć, co pan może robić, a czego panu nie wolno robić. Tak więc są pewne reguły, według których trzeba żyć. Jeżeli wychowujemy dzieci, to nie mądrzy są rodzice, którzy wychowują całkowicie bezstresowo i na przykład w ogóle nie karcą i w ogóle mówią najlepiej, jak się naturalnie wychowuje. No a potem mówi swoim rodzicom na ty, a potem już ich zaczyna lekceważyć, bo lekceważy wszystkie autorytety. Dzieci trzeba wychować według pewnych reguł, tak żeby wyrosły na szlachetnych ludzi. Kiedy patrzymy w przestrzeń i możemy coś na ten temat przeczytać, jak to jest, że to wszystko nie stuka o siebie, prawda? A jednak to wszystko funkcjonuje, są jakieś reguły. Czy wreszcie możemy tutaj mówić o piłce nożnej, prawda, i drużynie piłkarskiej i w ogóle samej grze, która także ma mnóstwo przepisów i reguł. Tak więc uświadamiamy sobie, że życie, które toczymy, toczymy według pewnych zasad. I jeżeli którąś z nich naruszamy, ponosimy konsekwencje. Tak więc jest to niezwykle ważne, ale my mamy wolną wolę jako ludzie, żeby podejmować w tych sprawach decyzje, ustalać reguły, a potem się nimi kierować. I teraz przechodzimy do bardzo ciekawej sytuacji, mianowicie oto pierwsza osoba, która, jedna z pierwszych, która została stworzona, Ewa, otrzymała wraz z Adamem informację od Pana Boga, że możecie żyć szczęśliwie, nic wam nie grozi. Ja będę wam asystował, będziecie pod moją opieką. Tak jak i dzisiaj, gdy modlimy się, prosimy, Panie Boże, dzieje się coś złego, proszę, wyprostuj ścieżki mojego życia, nie daję sobie już rady. Tak więc Pan Bóg również obiecał Ewie, że będzie z nią, ale jednocześnie przestrzegł i Ewę i Adama, że jest pewne zagrożenie w jednym miejscu, gdzie ten upadły anioł, Lucyfer, może was doprowadzić do swego rodzaju upadku, czyli jak Biblia to definiuje, grzechem. A wiecie państwo, definicja grzechu to jest chybienie celu. To znaczy, że mam plan, że to będzie rzeczywiście dobra myśl i dobry kierunek działania i nagle, gdy idę dalej i osiągam ten cel, stwierdzam, że chybiłem celu. Że się pomyliłem. Więc Boże rady są najlepsze. Tak więc ostrzegł Adama i Ewę, że będzie działo się coś złego, jeżeli zbliżą się do miejsca, gdzie przebywa Lucyfer. A Lucyfer był inteligentny. Wczoraj mówiliśmy o tym, że on dzisiaj to może zrobić także. Że on się przeistacza w rozmaite postaci. Może wejść w postać kogoś najbliższego, kto zmarł. Ale może też, i Biblia opisuje takie fakty, mianowicie w zwierzę jakieś, albo w tym przypadku w węża. Gdyby Ewa rozmawiała z postacią, która by się w pełni zaprezentowała, być może zorientowałaby się szybciej, natomiast tutaj nagle przemawia medium. Bo oczywiście to nie jest wąż, wąż nie jest szatanem w tym momencie, to był zwyczajny prawdopodobnie wąż. Natomiast ona słyszała z tej strony głos, jakby ten wąż przemawiał. Tak więc weszła w dialog, bardzo dziwny, zaskakujący dla niej dialog. Zaczął najpierw Lucyfer pytać się jej, czy rzeczywiście, czy to prawda, że Pan Bóg was przed czymś przestrzegł, mianowicie, że nie można wam jeść, zjadać ze wszystkich drzew, owoców, jakie są w tym ogrodzie, w którym oni przebywali. Kobieta odpowiedziała, nie jest tak, jak mówisz. Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Nieraz się zastanawiałem nad tym, czy taka krótka informacja wystarczyła Ewie. Czy ona nie wiedziała, co to jest śmierć, kto to może jest Lucyfer i tak dalej. Więc czy Pan Bóg stworzył człowieka, a potem coś powiedział, ukrył się i mówi, no zobaczymy, czy da się skusić, czy nie. Chciałbym dalej, żebyście Państwo mogli zobaczyć, my jako rodzice, czy my tak postępujemy, a jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Jeżeli nasze dzieci idą na dyskotekę, o czym rodzice myślą? Żeby bezpiecznie wróciły, żeby się tam nic nie stało, żeby nie sięgnęli po narkotyki. Nie wyobrażam sobie takiego rodzica, który mówi, a to idź sobie, ja zobaczę, jak się będziesz czuł po powrocie. Na pewno ostrzegają. Czy ostrzegają przed papierosami? Dobrzy rodzice tak. Czy przestrzegają przed alkoholem? Czy mówią tylko, a wiesz, nie pij alkoholu i nie tłumaczą dlaczego. Nie tłumaczą dlaczego nie mają brać narkotyków. Nie tłumaczą zupełnie, czy papieros jest szkodliwy, czy nie, tylko mówią, nie pal. Czy rodzice tylko to mówią? Czy wreszcie nie przestrzegają na przykład, gdy ktoś z dzieci udaje się do kasyna? Jakie to jest niebezpieczeństwo? Jak to uzależnia? Czy wierzycie Państwo, że Pan Bóg, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, postawił Ewę w środku ogrodu i mówi, no zobaczymy, co ona pocznie. Zabawimy się tą historią. Czy to jest w ogóle dopuszczalne? Czasami mamy kłopot, ponieważ tam jest w skrócie napisane, są tylko w skrócie fakty pewne opisane. Ale przeczytajmy, jakim jest rzeczywiście Pan Bóg. Jakie reakcje są Pana Boga na nasze różne działania. Otóż tutaj tę Biblię na pewno Państwo znacie, Biblia Tysiąclecia, katolicka Biblia i właśnie tam między innymi w Księdze Amosa w Starym Testamencie jest napisane tak. Nie czyni wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swojego planu. Nic nie czyni, żeby zaskakiwał kogoś, wcześniej nie informując dokładnie, nie dając komentarza, nie przestrzegając danej osoby. Możemy sobie tylko wyobrazić, że Pan Bóg musiał spędzić długi czas w rozmowie z Adamem i Ewą, tłumacząc, jakie niebezpieczeństwo im grozi. Co to znaczy, że ten Lucyfer musiał opuścić niebo? Dlaczego on się tutaj znajduje? Jakie zagrożenie istnieje z jego strony. To wszystko Pan Bóg, jak dobry rodzic, przekazał właśnie Adamowi i Ewie. Ale popatrzmy, mimo tego przestrzeżenia, w jaki sposób wykorzystali swoją wolę. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Pan Bóg powiedział, że jeżeli zbliżycie się do Lucyfera, wejdziecie w dialog i nie daj Boże, ktoś jeszcze ulegnie temu, nie dacie sobie rady i będziecie musieli umrzeć. Bo jeżeli zbuntujecie się przeciwko mnie, jako temu, który jest źródłem życia i prawa, no to będziecie musieli ponieść konsekwencje. Na pewno umrzecie. Ale Lucyfer powiedział, na pewno nie umrzecie. Ktoś z tych dwóch istot miał rację. Ktoś z nich miał rację. Bóg powiedział, umrzecie, Lucyfer powiedział, nie umrzecie. Tak a propos, nawiązując do wczorajszego wykładu, chciałbym powiedzieć, że on przez całe wieki przekonuje nas, że na pewno nie umieramy. Na pewno nie umieramy. Dlatego pojawiają się różne postacie, które nie zawsze możemy nawet dokładnie zidentyfikować, kto to jest. Słyszymy głos, słyszymy jakieś słowa, jakieś treści, ruch, dźwięki. To jest poparcie tego, o czym mówił Lucyfer. Na pewno nie umrzecie. Czyli mówi coś odwrotnie innego, niż mówi Pan Bóg. I to, o czym wczoraj, to jest tylko jeszcze nawiązanie. Możemy nawiązywać z nim kontakt? Możemy. Tak jak Ewa nawiązała z nim kontakt, mimo ostrzeżeń. Tutaj ci ludzie widzą jakieś postaci podczas tych kontaktów właśnie spirytystycznych. Tutaj widzimy schody i widzimy postać, która się przemieszcza po tych schodach. To jest echo tego, o czym mówił właśnie Lucyfer. Na pewno nie umrzecie. I on to potwierdza. On się pokazuje w różnych stanach, w różnych kształtach. I o tym właśnie Biblia mówi. I teraz dodaje coś, co Ewie się bardzo podobało. Mianowicie mówi dalej tak. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Dokładnie wypowiedział to, co w swoim sercu miał od odległego czasu. Mianowicie chciał być zawsze jak Bóg. Tak jak Biblia mówi, chciał się zrównać z Najwyższym. I tę ideę niejako sączył w umysł Ewy. Będziesz jak Bóg. Chciałabyś być jak Bóg? Wiedzieć pewne rzeczy? Może Pan Bóg chroni pewne tajemnice. Ty nie masz do nich dostępu. Ale jeżeli mnie posłuchasz, to staniesz się jak Bóg. No i tak jak historia mówi, rzeczywiście ona doświadczyła tego. Ale chciałbym powiedzieć, tu mamy kilku sławnych ludzi. Kiedy patrzymy na takich wokalistów jak Michael Jackson i jemu podobnych, oprócz muzyki, możemy tu różnie traktować tę muzykę, ale jest coś takiego, co jego fani z kolei uważali, że jest to jakby nadczłowiek. Posiadanie jego autografu graniczyło niemalże z posiadaniem, nie wiem, jakiegoś znaku bóstwa. Tak więc wiele dziewcząt, które przychodziły na jego koncerty, piszczały, bo Michael Jackson pojawił się na przykład gdzieś tam w oknie jakiegoś hotelu. Uważali go jako niemalże Boga. Ubierali się, zachowywali się, tańczyli, tak jak Michael Jackson. To był ich idol. Dzisiaj zresztą ma ogromne kłopoty. Popatrzmy na władzę Napoleona, który ją utracił na skutek tego, że w pewnym momencie poczuł się, że jest jak Pan Bóg. Również jeśli ktoś chce zostać prezydentem, może tak namieszać w całym kraju, czego nie życzymy nowemu prezydentowi, namieszać w kraju i za granicą tak, że skłóci wszystkich, uważając, że on ma ogromną władzę nad całym światem. Możemy myśleć także o osobach duchownych i państwo wiecie, i ja wiem, ja akurat jestem osobą duchowną i w każdym zawodzie istnieje tendencja, żeby się czasami wywyższyć ponad innych ludzi i uważać, że jest się jakby prawie Bogiem. Jest to niebezpieczeństwo, które w każdej dziedzinie się pojawia, nawet w życiu duchowym, wszędzie. I to jest to, o czym szatan mówił. Chcesz być jak Bóg? Chcesz się wznieść na taki poziom? To ja ci to umożliwię. Weź ten owoc. Nie chodziło o owoc, tylko chodziło o lojalność wobec Boga, czy posłucham Lucyfera, czy posłucham Boga. Popatrzmy dalej. Jakie rozczarowanie Ono nastąpiło bardzo szybko, bo oczywiście Lucyfer nie miał nic do zaoferowania Adamowi i Ewie. Wtedy otworzyły się im oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Pismo Święte opisuje, że ludzie, którzy znajdowali się właśnie w raju, czy też ci, którzy kiedyś będą na tak zwanej nowej ziemi, będą posiadali jakąś taki dziwny strój, który może niekoniecznie będzie na guziki czy na jakiś błyskawiczny zamek, ale będzie coś, co będzie jakby chwałą Bożą, która będzie ich osłaniała. Ale w momencie, kiedy przeciwstawili się Bogu, lekceważąc Jego ostrzeżenia, wtedy doznali zawodu, rozczarowania i poznali, że są nadzy. I oczywiście musieli sobie jakoś poradzić. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Bo zawsze spotykał się z Adamem, ale pewnego razu, kiedy przechadzał się przez ten raj, zauważył, że ich nie ma. Gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: czy jadłeś z drzewa, którego zakazałem ci jeść? To nagość ma pewien wydźwięk też symboliczny. Wiecie Państwo, jak ktoś zrobi coś złego i stoi ze spuszczoną głową, mamy wrażenie, że jest jakby odarty, prawda, ze swojego autorytetu, jest nagi, po prostu nagi. I tak się czują ludzie, którzy zrobią coś rzeczywiście fatalnego. Wtedy się kryją, nie chcą o tym mówić, uciekają gdzieś tam, prawda, żeby nie powiedzieć tego, co zrobili. Jest w tym rzeczywiście symboliczna pewna wymowa i do dnia dzisiejszego, ale to był fakt. Tak oni się zachowali. Dlatego Bóg zapytał, czy czasami, oczywiście On wiedział doskonale, co oni zrobili, ale zapytał się ich, co się stało z wami, gdzie jesteście, dlaczego innymi słowy byliście nieposłuszni, nielojalni. Co się takiego stało, do czego dzisiaj również nawiązujemy i co dzisiaj także odnajdujemy w naszym życiu? Wzajemne oskarżenia. Jak przeczytamy trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżesza, to zauważymy, że Mojżesz oskarża swoją żonę. Żona oskarża swojego męża, a potem oskarżają szatana. A w końcu oskarżają tak jak dzisiaj ludzie, a tak naprawdę to Bóg jest winny temu wszystkiemu. Prawda? A co miałby Bóg zrobić? Miałby ich zniewolić w tym momencie. A tak naprawdę to Bóg. Ty jesteś winien wszystkiemu. To, co się pojawiło, co jest opisane również w trzeciej rozdziale Księgi Pierwszej Mojżeszowej, to różnego typu utrudnienia, jakie do dzisiejszego dnia spotykamy. Pan Bóg powiedział: będziesz w pocie czoła pracował. Będzie ci ciężko. Będziesz musiał ciężko zarabiać na życie. To, co miało być twoim szczęściem dzisiaj, będziesz musiał sobie jakoś radzić z tym życiem. Ale także było pytanie, co teraz z nimi dalej? Powiedział, że jak zjecie, to umrzecie. Więc powinni zniknąć. Ale powstaje pytanie, to dlaczego my istniejemy, jeżeli Adam z Ewą powinni zginąć, a nie zginęli? Dlatego, że Bóg ułożył pewien plan. Ułożył plan ratowania ludzi. Powiedział: będziecie ponosili trudy, będziecie mieli kłopoty na tej ziemi. Będzie także śmierć, będą wojny, ludzie będą różne złe rzeczy robili. Dlatego, że wy na to, żeście się zgodzili. Ale chcę wam powiedzieć, że nie zawsze i nie do końca tak będzie. I pouczył ich o pewnym planie, który miał za zadanie generalnie ratować ludzkość. Popatrzmy dalej. Ale Lucyfer w momencie, kiedy zbuntował się przeciwko Panu Bogu, jemu nie zależało na ludziach, jemu nie zależało na współtowarzyszach. On jakby rozgrywał swoją, że tak powiem, partię z Panem Bogiem. On oskarżał Pana Boga o to, że jest niesprawiedliwy, albo też o to, że nie jest wystarczająco miłujący ludzi czy inne istoty. A polegało to na tym, że jeżeli teraz Pan Bóg zgodnie ze swoją obietnicą miałby ukarać Adama i Ewę i po prostu ich zabić, to co Lucyfer wtedy powiedziałby całemu wszechświatu, że proszę? Oskarżyłby, że Bóg nie jest miłosierny. Wy mówicie, że Bóg jest Bogiem miłości, to nieprawda. Popatrzcie, jak on zabija. Jak ktoś mu się przeciwstawi, to on go po prostu likwiduje. Więc nie mógłby w ten sposób postąpić Pan Bóg, żeby zabić. Mógłby to zrobić, ale wiedział, co oczywiście Lucyfer planuje. Ale teraz jest odwrotna sytuacja, że oto Pan Bóg mówi, a w zasadzie nic się nie stało, ja wam przebaczam, wszystko jest w porządku. Wtedy Lucyfer się odzywa i mówi, a widzicie, on mówi, że ma swoje prawo. I że to prawo, tak jak w całym wszechświecie, powinno być stosowane, funkcjonowane, tak zwane prawo moralne. Oni to prawo złamali, a on żadnych reakcji nie, czy też nie wyciąga żadnych konsekwencji. To jest tak, jakbyście, drodzy Państwo, wiedzieli, że ktoś coś złego zrobił, mówicie, a nic się nie stało, bo to mój znajomy. Prawda? Ktoś mówi, no zaraz, chwileczkę, ale jest jakieś prawo. No tak, ale to jest mój znajomy. Chciałbym Państwu pokazać, czyli szatan zrobił jedną rzecz. Postawił, jak to w szachach się mówi, szach i mat. Jakkolwiek Pan Bóg by nie postąpił, zabije pierwszych rodziców, będzie źle, oskarżony. Jeżeli okaże łaskę i miłość, też będzie źle. Ale jednej rzeczy nie przewidział Lucyfer. Jakie prawo złamali pierwsi ludzie? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To Lucyfer powiedział, że ty możesz być Bogiem do Ewy. Czci ojca twego i matkę twoją, prawda? W tym przypadku ojcem dla Adama i Ewy oczywiście był Pan Bóg. Cześć oznacza szacunek, a więc jakieś honorowanie tego, o czym mówi właśnie rodzic. Nie pożądaj. Czytamy w relacji, że ona patrzyła i wyglądało pożądliwie to, co widziała, czyli ten owoc. I wreszcie nie kradnij. Mimo tego, że Pan Bóg powiedział, nie bierz tego, ona to wzięła. Przynajmniej te zostały złamane, a możemy także mówić o innych jeszcze prawach, które były złamane, ale przynajmniej właśnie te. Wobec tego powinni ponieść konsekwencje. Jakie konsekwencje mogłyby przyjść, a więc śmierć lub przebaczenie. Dwa rozwiązania są złe, jak powiedzieliśmy. Ktoś może powiedzieć, no co zjedzenie owocu, to jest drobna sprawa. To chciałbym zapytać, a jaka jest różnica między kradzieżą a morderstwem? Czy w sensie oczywiście konsekwencji jest, ale z drugiej strony, czy kradzież nie jest złamaniem prawa? No jest. Czy idzie się za to do więzienia? Idzie. Tak samo jak i za morderstwo się idzie. Tylko pewne skutki są inne. Czy wzięcie czegoś, co było zakazane przez Pana Boga, było czymś, co można usprawiedliwić? Nie. Było złamaniem prawa Bożego. I my, którzy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, rozumiemy to, że prawo obowiązuje wszystkich. Czy kogoś zamordowałeś, czy okradłeś? Jesteś przestępcą. I to właśnie uczyniła Ewa. Była przestępcą, także i Adam. Chciałbym Państwu powiedzieć króciutko historię, która zilustruje to, co uczynił sam Pan Bóg. I to jest kapitalny moim zdaniem przykład. W Stanach Zjednoczonych jechała młoda dziewczyna i nadużyła prędkości i gdzieś tam wpadła w poślizg, porozbijała znaki drogowe, naruszyła barierki i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście przyjechała policja, zaczęli rozmawiać, spisywać. W konsekwencji stanęła przed kolegium, które miało rozstrzygnąć, jaką sumę zapłaci. I okazało się, że ma zapłacić $1000 za te wszystkie szkody, które spowodowała. I teraz dzieje się rzecz bardzo interesująca. Otóż ona staje przed tym kolegium sędziowskim i oni ocenili, że ma tyle i tyle zapłacić. Wszyscy kiwnęli głową, zgodzili się na to, po czym sędzia, który prowadził tę rozprawę, zdjął swoją togę, a następnie poszedł do kasy i zapłacił za tę osobę należność, czyli $1000. Oczywiście koledzy zapytali, co ty robisz, dlaczego ty to zrobiłeś, przecież to ona powinna zapłacić. Na co on powiedział tak, ale nie powiedziałem wam jednej rzeczy, mówi ten sędzia. Ta pani jest moją córką i dlatego ja za nią zapłaciłem. Ja zapłaciłem te $1000. Popatrzmy, co się stało. Złamane zostało prawo, ona nikogo nie zabiła, ale złamała prawo. Tak więc, czy powinna być ukarana za to? No powinna być ukarana. I czy sędzia, który był jej ojcem, nie wyznaczył tej sumy za jej przestępstwo? No wyznaczył z kolegami, ale potem wziął pieniądze i za nią zapłacił. A więc prawo zostało zachowane i również ta osoba w pewnym sensie poniosła swoje konsekwencje, ale za nią zapłacił właśnie sędzia. Jak było w przypadku właśnie Pana Boga? Otóż Pan Bóg powiedział tak, trzeba wyegzekwować konsekwencje przekroczenia prawa, ale powiedział jedną rzecz. Prawo musi być stosowane, ale ja wezmę na siebie odpowiedzialność za ten czyn. Wezmę odpowiedzialność za to, co się stało. Lucyfer tego nie mógł pojąć, dlatego że jego egoistyczne serce zmierzało tylko do wywyższania się. Natomiast Pan Bóg postanowił odpowiedzialność za swoje dzieci wziąć na siebie. Czyli tym samym za prawo, żeby je nie uchylać. Dzisiaj, drodzy Państwo, jeżeli my przestępujemy prawo Boże, jeżeli w jakiś sposób naruszamy te prawo, to tak jak ktoś powiedział, to tak jakbyśmy go ponownie krzyżowali. Dlatego, że on za te nasze przewinienia zapłacił najwyższą cenę. Natomiast jeżeli my to lekceważymy i grzeszymy, to ktoś z boku się bardzo cieszy, a tym kimś jest właśnie Lucyfer, który mówi, popatrz, ta twoja ofiara na nic się nie zdaje, dlatego że nikt z tego nie chce korzystać. Zobacz, jak ludzie grzeszą, zobacz, jak ludzie postępują. Nikt nie chce twojej ofiary. Więc decyzja zawsze należy do nas, w jaki sposób ja odnoszę się do tego, co Jezus Chrystus uczynił. Proszę dalej. Otóż już od początku Pan Bóg poinformował, że baranek, który będzie składany na ofiarę, będzie symbolem tego, co później Jezus Chrystus będzie miał uczynić w przyszłości, czyli oddać swoje życie. Stąd czytamy, że Abel składał ofiary z baranków. One wskazywały na tę ofiarę, która miała być złożona w przyszłości przez Jezusa Chrystusa. Proszę dalej. Czytamy wreszcie o tym, jak Jezus Chrystus jako baranek Boży był zapowiadany przez wszystkie księgi, że kiedyś przyjdzie na tę ziemię, że kiedyś odda swoje życie. To Jan kiedyś powiedział, widząc zbliżającego się Jezusa, oto prawdziwy baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tak więc znajdujemy w Piśmie Świętym bardzo dużo zapowiedzi na temat tego, że Jezus przyjdzie, gdzie się urodzi, że będzie musiał oddać swoje życie, nawet takie szczegóły, za ile będzie sprzedany. Kolejna rzecz, którą zakwestionował szatan, a którą Pan Bóg, Pan Jezus całkowicie odwrócił, mianowicie szatan powiedział, że prawo Boże jest niesprawiedliwe, że żaden człowiek nie może żyć zgodnie z tym prawem. Tak więc przyjście Jezusa Chrystusa na tę ziemię jako człowieka i Jego życie, nienaganne życie, pokazało jedną rzecz, że można przestrzegać 10 przykazań, że można żyć zgodnie z tymi przykazaniami. Dlatego tak wielu ludzi było zauroczonych tym, w jaki sposób Jezus Chrystus żyje. Próbowało Go naśladować. Jezus tym samym potwierdził wobec świata tego widzialnego i całego wszechświata, że prawa boskie są sprawiedliwe. Dlaczego? Bo On żył według tych praw. I było to możliwe, by przestrzegać. Więc to jest kolejny element, który nam daje tutaj odpowiedź na to, czy prawa Boże są doskonałe, czy też nie. A teraz zanim przejdziemy do jakby zakończenia całości, zamknięcia, chciałbym jeszcze odnieść się króciutko do krzyż czy pal, do tego, czy Pan Jezus umarł na krzyżu czy na palu. Kilka informacji, bo jest ich bardzo dużo i możecie Państwo nawet sięgnąć do internetu. Wnikliwe zapoznanie się z tekstem Ewangelii dostarcza dowodów, że był to jednak krzyż z poprzeczką. Oto kilka tekstów popierających ten pogląd. Po pierwsze, napis umieszczony nad głową Jezusa i umieścił nad jego głową napis z podaniem jego winy. Ten jest Jezus, król żydowski. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku, jak sprawozdaje Ewangelia Mateusza. Ponieważ Piłat kazał sporządzić napis aż w trzech językach, należy wnioskować, że była to dość duża tablica. Z tego powodu Biblia umiejscawia ją nad głową Chrystusa. W przypadku, gdyby chodziło o zwykły pal, umieszczenie dużej tablicy nad głową skazańca byłoby niezwykle trudne, gdyż nad głową znajdowałyby się wyciągnięte w górę ręce, gdyby to był pal oczywiście, prawda? Biblia wspominałaby raczej o tablicy przybitej nad przygwożdżonymi dłońmi, a nie nad głową Jezusa Chrystusa. Po drugie, proroctwo o śmierci Piotra. Gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znak, jaką śmiercią uwielbi Boga. Owo wyciągnięcie rąk nasuwa skojarzenie ze śmiercią krzyżową. Według rzymskiej procedury ramiona skazańca rozpościerano na belce, a następnie przywiązywano sznurami. Potem następował przemarsz przez najbardziej ruchliwe ulice miasta na miejsce egzekucji. Drodzy Państwo, ponieważ belka, ja tutaj jeszcze dodam to, że belka była na tyle długa, że ciało musiało zawisnąć około 1,5 metra nad ziemią. Więc trzeba 1,5 metra plus wysokość samego mężczyzny, powiedzmy 1,80 m, no i jeszcze napis nad głową. Więc cała belka była bardzo długa i niesienie takiej belki, zwłaszcza kiedy Jezus Pan był ubiczowany, bo otrzymał 40 bez jednego właśnie tych pejczów, niesienie takiej belki, nawet kiedy nie byłby ubiczowany, byłoby bardzo trudne, bo była bardzo ciężka. Natomiast faktycznie skazańcy nieśli tę poprzeczkę, która i tak była ciężka, ale właśnie tę poprzeczkę, a nie ten główny maszt. Świadectwa historii, pisma ojców Kościoła nierazu nie wspominają o palu. Bardzo często natomiast wymieniają krzyż z poprzeczką, co prawda nie ma między nimi zgodności co do formy krzyża. Świadectwo archeologii. W 1968 roku buldożer pracujący na zboczu Góry Oliwnej odkrył szkielet człowieka, który bez wątpienia umierał śmiercią krzyżową. Nie było to wbrew oczekiwaniom strażnicy. To jest odniesienie do pewnego ugrupowania. Pal, a nie krzyż posiadający poprzeczkę. Znalezisko pochodziło z czasów Chrystusa i jest niepodważalnym świadectwem na temat metod krzyżowania w tamtym okresie czasu. Drodzy Państwo, ale czy krzyż, czy pal, nie jest to najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Jest całkowitym przeciwieństwem tego, o czym mówiliśmy wczoraj, a więc o działalności Lucyfera, który całą swoją działalność tak ułożył, żeby atakować Boga. Natomiast my ludzie możemy być jedynie narzędziami, które on wykorzystuje w tym celu, tyle że my decydujemy o tym, w jakim stopniu szatan wykorzystuje nasze życie. Pismo Święte mówi, że to Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem dzięki temu, że taki plan ułożył zbawienia dla człowieka, że uratował nas od wiecznej śmierci. Jest powiedziane, że jest jedynym Zbawicielem. Dzieje apostolskie w 4 rozdziale wspominają o tym, że nie ma innego imienia pod niebem, jak tylko imię Jezus Chrystus, przez które to imię moglibyśmy być zbawieni, a więc jest naszym Zbawicielem. Jest także naszym sędzią, ponieważ jak Biblia mówi, on był tym, który oddał za nas życie i te ślady pozostają na jego dłoniach, był tym, który dokładnie znał nasze życie, nasze postępowanie i potrafi najlepiej je ocenić. I Pismo Święte mówi o tym, że On będzie, jest naszym sędzią. I tak jak Pismo Święte relacjonuje, będzie tym, który przyjdzie jeszcze raz na naszą ziemię. Chciałbym odnieść się do Państwa doświadczenia każdego roku w tak zwane Boże Narodzenie. Ludzie grupują się wokół stołu, żeby złożyć sobie życzenia, żeby podziękować może za to, że jesteśmy razem. Może powiedzieć kilka życzeń na przyszłość. Wszystko to dlatego, że kiedyś Pan Jezus narodził się i wokół tego faktu ludzie gromadzą się, chociaż nieraz zapominają o tym, jaka jest intencja spotkania. Gromadzą się, żeby myśleć o tym, co dobre, co buduje, co jest szlachetne. Ale Pan Jezus powiedział, dobrze jest mówić o moim narodzeniu, ale nie można zapomnieć, że to był tylko pewien etap w planie zbawienia. Powiedział, ja odchodzę z tej ziemi i powrócę jeszcze raz na tę ziemię. Powrócę po tych ludzi, którzy są mną zainteresowani, którzy potrafią wszystkie inne rzeczy odsunąć po to, by być blisko mnie. Tak więc powiedział do uczniów, przyjdę jeszcze raz na tę ziemię. I w wielu miejscach jest około 1500 tekstów biblijnych, które opisują, wręcz krzyczą, że Pan Jezus powróci na tę ziemię. Powstaje tylko pytanie, czy ty i ja czekamy na Niego? To, że być może czasami ktoś czeka na tak zwane właśnie Boże Narodzenie, to dobrze, jeśli mamy okazję, by o tym wspomnieć, ale powstaje pytanie, czy rzeczywiście oczekujemy, czy chcemy, by Pan Jezus powrócił na tę ziemię. Bo tylko dzięki Niemu możemy być uratowani. Tylko dzięki Niemu możemy być zbawieni. Czego życzę sobie i Państwu. Ale tenże Pan Jezus powiedział tak, że zanim przyjdzie, chciałby, żeby już tutaj, na tej ziemi, w jakimś sensie to królestwo, królestwo niebieskie było. Co to znaczy? Żebyśmy czuli się bezpieczni, żeby w naszych domach był pokój, żebyśmy mogli wszystkie swoje kłopoty, bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy, żebyśmy mogli przedkładać to właśnie Panu Bogu, żebyśmy mogli mówić także i o tym, że jesteśmy gdzieś zagubieni, że coś utraciliśmy, może nawet sens swojego życia. Być może to, że nieraz myślimy o tym, że coraz więcej nam lat przybywa, że jakby ta przygoda życia się już kończy. I powstaje pytanie, co dalej? To, co dalej jest związane z Jezusem Chrystusem. Nikt nie da nam lepszej odpowiedzi nad tę, którą dał Jezus Chrystus. A powiedział, że jeśli nawet umrzecie, to pamiętajcie, że ja przyjdę po was i zmartwychwzbudzę was i chcę widzieć was razem ze mną. I to jest nadzieja, którą żyli apostołowie. I to jest nadzieja, którą my dzisiaj także możemy żyć. I dlatego, drodzy Państwo, jeżeli nie macie nic przeciwko temu, to i dzisiaj chciałbym, abyśmy krótko pomodlili się w tej intencji. Panie i Boże nasz, chcemy podziękować Tobie dzisiaj, tego wieczoru, za to, że kiedyś, przed wiekami, postanowiłeś, by oddać swoje życie za nas. Mimo tego wykładu wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie jeszcze zrozumieć. Ale dziękujemy, że powiedziałeś, że jesteś naszym osobistym Zbawicielem, że chcesz, abyśmy byli blisko Ciebie, bo tam będziemy mogli być chronieni. Dziękujemy, że zwłaszcza wtedy, kiedy mamy kłopoty, możemy wołać do Ciebie, żebyś nam pomógł, żebyś nas ratował. Pomóż, by te słowa, które dzisiaj studiowaliśmy, żeby poszły razem z nami do naszych domów, abyśmy mogli o tym rozmyślać i w tygodniu, rozmyślać o Tobie jako o tym, który chce kierować naszym życiem i pomagać nam. Wierzymy, że tak będzie i o to prosimy. O pocieszenie dla wszystkich, którzy są dzisiaj na tym spotkaniu. Abyśmy mogli wyjść z tego miejsca zachęceni, pocieszeni i z nadzieją. W Twoje ręce polecamy się w imieniu Pana Jezusa. Amen.